Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właściwie to pozdrowienie mogłoby być punktem wyjścia do naszej rozmowy, bo trzeba powiedzieć, że jest pięknym dobrem tego, co mamy jako chrześcijanie, kiedy chcemy wyrazić wzajem radość z tego, że się widzimy. Używamy tego pozdrowienia i nikt nie ma co do niego wątpliwości po polsku czy po łacinie, jakkolwiek by tutaj się odezwać. Ale ja chciałem odnieść się do tytułu tego naszego tu spotkania, tej części, drugiej części naszego rozmodlenia w Kaliszu. Czymś pierwszym zawsze dla nas jest troska o życie, troska o rodziny. Światło Chrystusa nad Kaliszem, to jest temat, ale światło Chrystusa to jest to wołanie, które jeszcze dźwięczy w naszych uszach, w naszych sercach, bo jesteśmy dosłownie parę dni po pięknej Wigilii Paschalnej, po przeżywaniu czasu świąt. I to wołanie rozeszło się nie tylko w tej świątyni czcigodnej Bazylice Świętego Józefa, ale we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny, oczywiście i na świecie. I trochę żeśmy się do tego przyzwyczaili, ale jubileusz 1050-lecie Chrztu Polski jest chyba dany nam po to, żebyśmy stali się wdzięczni za dar chrztu, za to, co mamy, właśnie za to, że Polska, że my wszyscy jesteśmy znaczeni tym darem światła, tej światłości prawdziwej, którą jest Chrystus. Przed nami ogólnopolskie uroczystości, wielkie świętowanie, Gniezno, Letnica, Poznań oczywiście, ale zanim to wszystko, to jeszcze Kalisz. I chcielibyśmy dzisiaj dołożyć kilka takich ziarenek do całego tego tematu, który jest taki ważny w tym roku, 1050-lecia Chrztu Polski. Trzeba powiedzieć, że Kalisz, miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze, ma coś do dołożenia w temacie chrztu, początków chrystianizacji i tego, co mówimy o początkach państwa polskiego. Witam bardzo serdecznie znamienitych gości, którzy podadzą nam kilka wiadomości, a my zabierzemy je do przemedytowania. Jest z nami pan doktor habilitowany Tadeusz Baranowski, archeolog, starszy dokumentalista w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, rozpoznawalny bardzo w Kaliszu, były wieloletni kierownik Kaliskiej Stacji Archeologicznej, autor i współautor bardzo wielu publikacji książkowych, artykułów na temat właśnie tego, co dawne w Kaliszu. Panie profesorze, witamy bardzo serdecznie u świętego Józefa.
Serdecznie dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
Jest z nami pan magister Leszek Ziomka, archeolog, równie rozpoznawalna postać w Kaliszu, charakterystyczna broda to też, ale znany ze swojej działalności. Dziś tutaj reprezentuje przede wszystkim Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, które też trochę inicjuje ten temat. Bardzo dziękujemy i panie Leszku, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.
Jest z nami też już znany nam dobrze, bo ciągle jest tutaj u siebie, ksiądz dr Jarosław Powązka. Pojawia się w różnych tematach, ale temat historii jest jego też bardzo takim ulubionym, umiłowanym. Poprosimy go o takie zakończenie duszpasterskie tego tematu. Ksiądz dr Jarosław Powązka jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
1050 lat wstecz to dużo, ale dla archeologa to nie jest przerażające. Panie profesorze, gdyby rzucić temat w ten sposób, go ująć, czy rzeczywiście jest coś takiego w Kaliszu, co pan i wielu ludzi teraz i wcześniej przebadali, co warto przypomnieć w związku z chrztem, z tą rocznicą, z początkami chrystianizacji? Co na temat tego, co było 1050 lat temu, można powiedzieć dzisiaj, jakie mamy źródła, do czego byśmy się chcieli dzisiaj odwołać?
Dziękując za bardzo miłe słowa, chciałbym powiedzieć, że Kalisz zawsze był miejscem bardzo życzliwym dla archeologów i dzięki temu mamy wiele znalezisk, które rzeczywiście zasługują na wymienienie i określenie ich miejsca w dziejach Polski. Oczywiście Kalisz najbardziej prawdopodobnie jest znany ze wzmianki Ptolemeusza o Kalisji. To zresztą na pewno Państwo wiedzą, że to działo się jeszcze w czasach Imperium Rzymskiego. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy mówić o rocznicy 1050 Chrztu Polskiego i w jakiej roli występował wówczas Kalisz. Kalisz jako też jeden z ośrodków centralnych Polski wczesnośredniowiecznej, który miał też swoją doniosłą rolę w dziejach. Trzeba powiedzieć, że w momencie Chrztu Polski i tuż po tym fakcie nie mieliśmy zbyt wielu wzmianek historycznych na temat terenów Polski. Oczywiście, ponieważ chrzest Mieszka I odbywał się na terenie Wielkopolski, najprawdopodobniej w okolicach Poznania, również i kronikarze nie wspominali specjalnie Kalisza jako miejsca związanego z samym chrztem, czy też jako miejsca najważniejszego. Trzeba powiedzieć, że tych wzmianek historycznych dotyczących chrztu Mieszka I i okoliczności z tym związanych, jak również na temat samego charakteru ówczesnej Polski, nie jest tak wiele. Jeśli chodzi o Kalisz, to ich niestety całkowicie brakuje. Pierwszą wzmianką historyczną jest wzmianka dotycząca zdobycia Kalisza przez Bolesława Krzywoustego na Zbigniewie w 1106 roku, czyli stosunkowo późno. W związku z tym musimy się odnieść do źródeł archeologicznych, czyli pewnych śladów i takich wiadomości zapisanych w ziemi. Jeśli chodzi o Kalisz, to mamy ich bardzo wiele i mieliśmy możliwość, ja w moim przypadku przeszło 40 lat pracy, mieliśmy możliwość odkrywania tych śladów. Najważniejszym punktem, który można wiązać z czasami Chrztu Polski, ale również i z okresem poprzedzającym ten fakt, jest dzisiejsze grodzisko w dzielnicy Zawodzie. To jest dawny gród kaliski, który powstał jeszcze w IX wieku, za czasów pogańskich, i w którego okolicy są również ślady pewnych kultów pogańskich jeszcze. W związku z tym ta tradycja od pogaństwa do chrześcijaństwa miała tam swoje korzenie, które postaraliśmy się i mam nadzieję, że nadal będziemy starali się odtwarzać.
Tak, ja bym powiedział tylko, pozdrawiając widzów telewizji Trwam, że oni mają dzisiaj pewną przewagę nad nami, którzy jesteśmy w Bazylice, chociaż my też mamy przewagę nad nimi, bo my jesteśmy w samej świątyni, ale oni mogą na ekranach telewizorów zobaczyć owoc pracy dzisiaj operatorów telewizji Trwam. Byliśmy na Zawodziu, zrobiliśmy kilka zdjęć tak, aby można było ukazać to, o czym pan profesor i tutaj panowie ksiądz będziecie mówili. Właśnie tam widać to sąsiedztwo. Nas to bardzo interesuje. Ostatecznie chcemy pokazać ten proces przejścia z tego, co pogańskie, ku chrześcijaństwu i ostatecznie gdzieś to jest rola księdza Jarosława, żeby nam powiedział, że to, co my dzisiaj przeżywamy, że to jest gdzieś stamtąd, że to jest to dobro. Tam po sąsiedzku można zobaczyć kurhan, prawda, który kryje znaleziska ciałopalnej historii, prawda? No i bardzo niedaleko rzutem oka można zobaczyć jednocześnie kościół, czy jego, powiedzmy, makietę.
Oczywiście tak. To jest rzecz może nie tak bardzo często spotykana, że można prześledzić te zmiany, których ślady zachowały się w ziemi. I tutaj można wymienić trzy takie zasadnicze elementy, do których dochodziło podczas wprowadzania chrześcijaństwa, podczas chrystianizacji. Mianowicie jeden to był była kwestia usunięcia śladów pogaństwa. To było niezbędne oczywiście. Następnym elementem do wymienienia jest katechizacja i chrzest oraz budowa świątyń. I tu na terenie dzisiejszego Zawodzia można te wszystkie elementy zobaczyć. Oczywiście posługując się naszymi rekonstrukcjami i interpretacjami, ale jest to tam dowodnie pokazane. Jeśli chodzi o ten wczesny okres, to naturalnie w całej Polsce na samym początku chrystianizacji brakowało kapłanów, więc też musimy się zastanowić, skąd oni mogli do nas trafić. Brakowało ludzi wykształconych, brakowało ludzi, którzy znali liturgię chrześcijańską. Trzeba było ochrzcić olbrzymie rzesze ludności. W związku z tym też należy się zastanowić, w których to miejscach się odbywało. Jednym z takich miejsc według mnie mógł być kościół drewniany, niewielki kościółek wzniesiony właśnie na grodzie w Kaliszu, na Zawodziu. Można powiedzieć, że to już jest druga faza tego wielkiego umocnienia drewnianoziemnego, ponieważ pierwsza była na pewno pochodziła z czasów plemiennych i z czasów pogańskich. Natomiast w tej drugiej fazie rysujemy zmiany, które niewątpliwie wiązały się z wprowadzeniem chrześcijaństwa, a więc kościół w miejscu wyniesionym, kościół drewniany, niewielki kościółek o prostokątnej nawie i prostokątnym prezbiterium, a w niewielkiej odległości również siedzibę władz świeckich.
I tu powiedzmy, że co do tego kościoła możemy mówić o wieku którym?
No, ja bym chciał widzieć to w wieku X, zresztą to ja nie jestem osamotniony w tym datowaniu, natomiast jak Państwo na pewno doskonale wiedzą, datowanie jest bardzo trudne w przypadku takich słabo zachowanych resztek. Ten kościół jawi nam się jako, to znaczy pojawił się nam w naszych wykopaliskach jako właściwie takie resztki spalonych albo zwęglonych, albo zbutwiałych belek i nie mamy takiej bardzo precyzyjnej daty, ale mógł pochodzić albo z samego końca X wieku, albo z początków XI.
A kiedy mówimy 1050 lat wstecz, to jesteśmy na końcu
X
wieku.
Tak, jesteśmy w X wieku. No, trudno tutaj mówić o tym, że chrzest Mieszka odbył się w Kaliszu, no bo na to rzeczywiście nie mamy żadnych danych.
Tak odważni nie jesteśmy.
Tak, no, ale już niedługo potem na pewno na tę ziemię trafili kapłani, być może misjonarze, z tym, że nie mamy zbyt wielu niestety wzmianek na temat działalności misyjnej.
To by jeszcze chyba bardziej rozbudziło naszą wyobraźnię, gdybyśmy odwołali się do jeszcze jednej ważnej teorii, która no, też nie jest bezpodstawna, związana z tym najstarszym patrimonium Piastów. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo miejsca, pewne znaki, to jest jedno, ale ludzie, ich historia i to przybywanie, ciągle się zastanawiamy, skąd ród Piastów, prawda? No, Kalisz Piastowski to jest takie określenie, które warto przywołać. No i między innymi profesor Andrzej Buko, którego pozdrawiamy, on jest autorem takiej teorii, że to gdzieś stąd.
On to nawet wysunął dość dawno już, bo w roku 2000 wysunął tę hipotezę, że być może ród Piastów pochodził z Kalisza. To się wiąże stąd, że no nie będę wchodził tutaj głębiej w tę teorię, ale w każdym razie duża część grodów piastowskich tak zwanych, czy tam z tej pierwszej fazy, czy może właśnie nie piastowskich, w każdym razie duża część grodów wielkopolskich została zniszczona. I jeśli to były grody piastowskie, to nie powinny zostać zniszczone. Natomiast sam Kalisz nie został wtedy zniszczony, wobec czego można by domniemywać, że to jest jedna z siedzib, ponieważ drugą można by wskazać w miejscowości Giecz, gdzie no, też są znamienite pozostałości, no, można powiedzieć, piastowskie.
Mamy ludzi, mamy miejsca, mamy też pewne mechanizmy porównawcze, które warto też zastosować. My w takiej rozmowie trochę wcześniej przed wystąpieniem tutaj rozmawialiśmy o tej obecności kapłanów i biskupa. Jeśli pan profesor mówi o kościele z X wieku, czy nawet gdyby to był początek XI wieku, to ksiądz doktor odzywa się i mówi, że wiadomo o rycie konsekracji też świątyń, więc jeśli tak, to pewnie gdzieś tu musiał się pojawić biskup.
Tak, skoro była to świątynia, w związku z tym na pewno obecność biskupa przynajmniej przy poświęceniu tej świątyni była konieczna. I te wiadomości możemy poniekąd potwierdzić nie tylko wiedzą liturgiczną z historii liturgii, ale także możemy potwierdzić żywotami świętego Wojciecha, który wiemy umiera, zostaje umęczony właśnie na przełomie tych tysiącleci. I tam jest taki mały epizod o świętym Wojciechu, który udaje się do Rzymu, gdzie wstępuje na Awentynie do klasztoru prawdopodobnie benedyktyńskiego i tam benedyktyni cieszą się, że będą mogli mieć biskupa, który będzie im konsekrował kościoły. Święty Wojciech na to odpowiada oczywiście, że on nie po to wstępuje, żeby być biskupem i konsekrować kościoły, żeby być prawdziwie mnichem, ale jest to ewidentny dowód na to, że właśnie tamten czas już domagał się obecności biskupa. Zatem obecność kościoła w Kaliszu na pewno była podyktowana tym koniecznością konsekracji tej świątyni i niewątpliwie była związana także z obecnością na stałe jakiegoś kapelana, który posługiwał w tym kościele. Dodatkowo także na pewno była podyktowana koniecznością obecności jakichś śpiewaków, dlatego że nie śpiewano innych melodii, jak tylko melodie chorału gregoriańskiego, które wymagały naprawdę wielkiego przygotowania i w związku z tym no, nie było to zresztą nie istniały jeszcze wówczas ludowe melodie chrześcijańskie. Zatem w Kaliszu i kapłani musieli być już wtedy.
Jeszcze wrócimy do tego, to już pokazuje, jak ten proces chrystianizacji, którego początków dotykamy, wynosi wszystko, co było, prawda? Nie chcemy pomniejszyć tego, co było osiągnięciem ludzi tamtych czasów, ale kiedy przyszedł Chrystus, właśnie to światło Chrystusa, nagle i pismo, i czytanie, i może księgi gdzieś tam.
I obcy język, łacina.
Właśnie. No jeszcze oczywiście dochodzi do tego obrządek pogrzebowy.
O,
to znaczy, jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ poganie poprzedzający wprowadzenie chrześcijaństwa mieli obrządek ciałopalny, to znaczy na stosie palono zmarłych i chowano albo w naczyniach, albo pod kurhanami. Na przykład kurhan mamy właśnie na terenie Zawodzia. I nastał obrządek chrześcijański i tego ślady oczywiście mamy w otoczeniu kościołów, to znaczy kościoła drewnianego i z tym okresem możemy wiązać część pochówków, które odkrywaliśmy pod fundamentami kolegiaty.
I to są pochówki szkieletowe, tak? To są pochówki szkieletowe.
To są tak. To już jest w obrządku szkieletowym. To ma oczywiście swoje też zasady. Oczywiście ten pogrzebany jest specjalnie też zorientowany w sensie ułożenia ciała w odpowiednim kierunku. Tak zresztą również i kościoły są orientowane, to znaczy kościół ma prezbiterium na wschód i ten
tak, wejście. Więc ja myślę, że to jest ważny moment. Za chwileczkę do tego dojdziemy jeszcze, kiedy dotkniemy kolejnego kościoła, bo podkreślmy, ten, o którym wspominamy, którego ślady są jakoś odkryte, pewnie jeszcze do jakiegoś przebadania, to jest jeden, zdaje się, że z dwóch od takiej datacji, prawda, na ziemiach.
Tak, to znaczy, jeśli chodzi o, to znaczy wracając do tego drewnianego kościoła, tak, to taki podobny jest, był odkryty też na terenie Ostrowa Lednickiego i myśmy zresztą z moim kolegą Leszkiem Gajewskim, nieżyjącym już niestety, nawet sugerowaliśmy niektóre rzeczy związane z interpretacją tych odkryć na terenie Ostrowa Lednickiego. Tutaj muszę dodać dygresję, że osobiście uważam, że chrzest Mieszka I mógł się odbyć właśnie na Ostrowie Lednickim ze względu na to dostojeństwo i monumentalność tych basenów chrzcielnych, które tam zostały.
I tu pan profesor w tym momencie zyskał tylu samo zwolenników, co przeciwników, bo ten temat tak. ciągle jest dyskutowany.
Tak, no bo jeszcze Poznań oczywiście wchodzi w grę i tutaj oczywiście nikt nie zaprzecza, że również znaleziska poznańskie są niezwykle interesujące, a poza tym Poznań no, rzeczywiście stanowił bardzo ważny ośrodek, no, niestety na pewno nieco większy niż Kalisz wówczas.
Mam nadzieję, że nie poróżnimy przed świętem właśnie w interpretacji tych teorii różnych ludzi. Panie profesorze, właśnie zostawmy ten kościół drewniany, ten najstarszy, o którym tutaj wspominamy. Kiedy ktoś uda się teraz na zawodzie do rezerwatu, pan Leszek będzie zapraszał za chwileczkę, to może zobaczyć odtworzone tak zwane przyziemie kolegiaty świętego Pawła. I to robi wrażenie, bo tutaj znów datacja jest imponująca i no i już jest obiekt, który tak. No,
tak,
zachwyca.
To znaczy, też jeszcze wracając do kościoła drewnianego, to znaczy myśmy się spotkali na początku z dość ostrą krytyką, ponieważ historycy architektury mówili, w tych najważniejszych grodach polskich najpierw musiała być architektura murowana ze względu właśnie na monumentalność, na jakieś pokazanie potęgi władcy, a nie drewniana. Temu przeczą oczywiście inne znaleziska i pewne wzmianki nawet, ponieważ z danych dotyczących tych misji też wiemy, że to mogły być no, nawet tutaj wiemy, że i zasłony mogły być, i jakieś takie prowizoryczne budowle z gałązek.
Rodzaj namiotu takiego, prawda, nawet. Rodzaj namiotu takiego.
Tak, 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 tak. Także to jest, na pewno były świątynie drewniane, a ponieważ większość z tych śladów później została przykryta architekturą kamienną, to mamy bardzo rzadko okazję odkrywania takich śladów.
I teraz ta kolegiata świętego Pawła. Tu już mamy historię związaną z osobą Mieszka III Starego. To jest ta fundacja, prawda?
To znaczy tak, to mamy poświadczone to znaczy to jest no, około połowy, powiedzmy, wieku XII. Natomiast są pewne sugestie również historyków architektury, że mogła być faza wcześniejsza, to znaczy może nawet z pierwszej połowy XII wieku, to znaczy faza kamienna, mówię cały czas o kościele kamiennym, to już była rzeczywiście no, bardzo solidna i wzbudzająca zachwyt budowla murowa kamienna i być może Mieszko III Stary zamierzał tutaj wybudować jakieś mauzoleum, nekropolię swojej dynastii, ale tego oczywiście nie trudno nam to potwierdzić, ponieważ też nie znaleźliśmy nawet grobowca Mieszka Starego, ponieważ to, co uchodziło za ten grobowiec, my obecnie interpretujemy jako pozostałości właśnie tego kościoła drewnianego.
Tak, ale o tych pochówkach raczej możemy mówić pewnie, tak? Mieszka.
Ze źródeł pisanych wynika, że przynajmniej dwóch książąt, czyli Mieszko, syn Mieszka Starego i sam Mieszko Stary zostało pochowanych na terenie tej kolegiaty na zawodzie.
Kiedy się wchodzi w obrys fundamentów tej kolegiaty, to nie sposób nie zapytać o krzyż. Dosyć charakterystyczny. Proszę powiedzieć, bo to też znalezisko,
tak, tak.
To widzimy, to jest kopia.
To oczywiście jest bardzo ważne znalezisko, ponieważ według nas obecnie on pochodzi z kościoła drewnianego, czyli w takim schowku pod niewielkiej odległości od ołtarza znaleziono krzyż drewniany okuty blachą miedzianą. Niestety nie znamy, ja trochę też szukałem analogii, to znaczy takich podobnych przedstawień. Być może należałoby przeprowadzić dokładniejsze badania. Trudno też powiedzieć o takim pewnym datowaniu, ponieważ szczątki drewna zachowały się w takim stanie, że nie bardzo się nadają do precyzyjnego datowania.
Właśnie, więc mamy kościoły, na razie mówimy o dwóch, jakby jeden nabudowany na drugim, ale tutaj w tej naszej dyskusji odezwał się pan Leszek, mój imiennik. Panie Leszku, pan o tym, co można powiedzieć, że Kaliskie i z tamtych czasów mówi w takim postrzeganiu właśnie liczby świątyń. Proszę o tym powiedzieć.
Tak, ja strasznie zapraszam na zawodzie, bo jak słyszę opowieści, a już pracuję w zawodzie, przyszło 30 lat, koniecznie trzeba przyjść na zawodzie i zobaczyć właśnie te pozostałości śladów właśnie monumentalnych świątyń, śladów, którymi stąpał Mieszko III Stary, ale inni nasi też po prostu książęta, tam gdzie rodziła się też po prostu nasza religia, bo właśnie ten kościół drewniany, późniejszy kościół, no wskazują, że rzeczywiście tam te korzenie nasze są. Tym bardziej, że w okolicy jeszcze mieliśmy dwa kościoły. Kościół na Starym Mieście, Kościół Świętego Wojciecha i Kościół na Rypinku. To jest niemożliwe miejsce, jedyne takie w Polsce, gdzie właśnie nagromadzenie takiej silnej chrześcijańskiej, katolicyzmu istnieje. Jedynie tam to jest, także wszystkich serdecznie tu zapraszamy. Ja wspomnę, że w zawodzie to taki pomnik naszej historii. To jest po prostu gród, który żyje swoim życiem. Od 2008 roku oddaliśmy to jako gród pierwszych piastów. Będzie wspaniała okazja, 24. Otwieramy już podboje naszego grodu. Oczywiście będą też do dyspozycji tam członkowie Bractwa Rzeckiego Ziemi Kaliskiej, którzy wspomagają w tych wszystkich naszych wyczynach. 24. też będzie procesja, którą można będzie pójść właśnie od Wojciecha do Józefa.
Mówimy o koniecznie. Kwietniu tego roku.
Tak, od kwietniu, tak. I od tego czasu zaczynamy, już po prostu w zawodzie funkcjonuje.
Wrócimy jeszcze do tej oferty, bym powiedział, trochę turystycznej, takiej edukacyjnej, nawet formacyjnej. Ja bym, panie profesorze, jeszcze zapytał, bo ostatecznie chodziłoby o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy uda się w oparciu o te działania archeologów, państwa, właśnie panów i wielu ludzi, odtworzyć pewien rozwój kultu, bo to chodzi o to właśnie, co gdzieś tam nas przeprowadza do ostatecznie dzisiejszych czasów. Czy ta archeologia nam w tym pomaga?
Oczywiście tak. To znaczy mamy miejsca kultu. To jest ten podstawowy element. Możemy odtworzyć, no ale to oczywiście w pewnych, jeśli chodzi o archeologię, nie zawsze nam tak dobrze pomaga, ale mamy też znaleziska pewnych przedmiotów liturgicznych. Tu mówię może o trochę późniejszych czasach, ale z terenu takiej wielkiej protomiejskiej osady na Starym Mieście, dzisiejszym Starym Mieście w Kaliszu, pochodzi na przykład uchwyt od kadzielnicy. Mamy też plakietkę pielgrzymią, mamy inne plakietki, które są związane właśnie z, mogą być związane z liturgią, mamy krzyżyki.
A może właśnie to, co jest na styku tego, co chrystianizacją by nazwać, a tego, co rozwojem państwowości, czyli powiedzmy pieniądz, moneta i ta moneta znaczona krzyżem, prawda?
Tak, to znaczy tutaj też przyczynił się do wyjaśnienia pewnych tajemnic właśnie monet noszących znak krzyża, czyli symbol chrześcijaństwa, w ogóle nie ulega wątpliwości. Zresztą pierwsze tego typu monety, krzyżówki tak zwane, były produkowane czy wytwarzane przez mennice biskupów saskich. Ale później również i w Polsce, dzięki pracom naszego kolegi Adama Kędzierskiego, wiemy, że i tu na Zawodziu również, czy w każdym razie w Kaliszu były one również bite, czyli ta mennica, przynajmniej jedna, jeśli nie więcej, istniało za czasów panowania książąt kaliskich.
Gdyby panu profesorowi już odebrać głos i powiedzieć jeszcze dwa zdania, uważa pan, że to, co Kaliskie, jest ważne w tym świętowaniu 1050. rocznicy Chrztu Polski?
Uważam, że tak, ponieważ takich miejsc jak Kalisz, również ze względu na możliwość zaobserwowania przejścia od pogaństwa do chrześcijaństwa, nie ma tak wielu w Polsce, a jednocześnie ta możliwość odkrycia i zinterpretowania jednego z pierwszych kościołów drewnianych na terenie Polski też ma swoje znaczenie oczywiście.
Książę Jarosławie, gdybym teraz mógł poprosić o właśnie taki ten element tej naszej konferencji, na której żeśmy się umówili, bo to ważne, żeby nam pokazać właśnie to przejście. Czymś ogromnie ważnym jest chrzest władcy. Dużo można ten temat wysłuchać, wiele konferencji w tym roku i to istotne, ale to takie schodzenie trochę pod strzechy tej wiary. Właśnie tam na Zawodziu też mamy odtworzone chaty z tego rodziska, kogoś ważnego, ludzi prostych i tak dalej. Właśnie na ile można coś takiego powiedzieć? Ksiądz tutaj też bardzo pasjonuje się, angażuje w utrwalanie tego, co ważne w historii, ale to już jest skali lokacyjny, to już jest inna historia. No ale my gdzieś musimy z tej lewej strony Prosny przejść na tę prawą stronę i z tego, co 10,5 wieku temu, do tego, co jest w 2016. Co ksiądz jako ksiądz mógłby powiedzieć, słuchając tego wszystkiego?
Na pewno decyzja o chrzcie, którą podjął Mieszko I, była decyzją niewątpliwie, która miała swoją potężną wagę polityczną, gospodarczą, kulturową, ale była to także decyzja, która miała wielką wagę religijną. Dlatego, że ludzie w tamtych czasach byli ludźmi religijnie bardzo. Ta religijność była częścią ich życia tak oczywistą, jak oczywistą dzisiaj nie jest już. Decyzja zmiany wiary, zmiany radykalnej, zmiany gruntownej, tak, to po prostu był przewrócony zupełnie porządek także życia zwykłego i chociażby te pochówki, czyli moment taki najistotniejszy człowieka życia, kiedy żegna się z tym kimś najbliższym i chce się go pochować tak, jakby to tradycja kazała, tu trzeba było zerwać z pewnym jasnym pochówkiem, pokazuje, że ta decyzja była owszem decyzją kulturową, polityczną, gospodarczą, ale musiała być także decyzją odważną, religijną, zmiany tego. Z drugiej strony w źródłach z tamtej epoki i historycy podkreślają jeden fakt, mianowicie Słowianie byli religijnym narodem, ale nikt za wiarę swoją nie umierał. I jeśli broniono swojej wiary, to broniono jako wiary przed najeźdźcami, którzy by dane ludy wymordowali, prawda? Natomiast fakt tego, że chrześcijanie za swoją wiarę umierali, i nie było to wspomnienie dawne. Była to rzeczywistość. Za chwilę święty Wojciech umiera za swoją wiarę, za wiarę chrześcijańską. Możnowładca, ród książęcy, udaje się do nikomu bliżej nieznanemu plemieniowi pogańskiemu, od którego nie wiadomo czego można się spodziewać, by głosić Chrystusa. Więc to było jakieś frapujące, to było zaskakujące. Jakby zaprawdę ci męczennicy, nasz Wojciech umarł i to w związku z tym także pociągało ówczesnych Słowian i powoli ta wiara właśnie od szczytów tych politycznych, a więc od Mieszka, od możnowładców schodziła coraz niżej i właśnie schodziła poprzez także kulturę i obyczaje, które natychmiast promowano. Wiemy o tym, że Bolesław Chrobry bardzo dbał o tą zwyczaje religijne, chrześcijańskie, o podwyższenie moralności, czasami w sposób dość drastyczny, który dzisiaj dla nas byłby nie do zaakceptowania, ale jednak nawet sam biskup Tytmar, kronikarz, wspomina właśnie o Chrobrym, mając do niego niezbyt dobry stosunek, mówi, że jednak był bardzo pobożnym księciem, który chciał właśnie, aby wiara chrześcijańska była taką silną, mocną, zaprowadzał ją w sposób zdecydowany, chociaż miał wątpliwości co do jego wyborów innych, politycznych. Tak więc widać, że to nie było przyjęcie chrześcijaństwa tylko powierzchowne. Nie, to była gruntowna zmiana, która powoli zaczęła wsiąkać w glebę polską. No i to wsiąkanie cały czas jeszcze trwa, trzeba to powiedzieć.
Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za wzrost w wierze, każdy z nas osobna, we wspólnocie, którą budujemy jako Kościół, ale ważne jest dotykanie tych śladów, bodaj najdalszych i to mam nadzieję, że nam się trochę udało. Panie Leszku, jeszcze raz na Zawodzie. Trafić chyba łatwo,
tak,
nie?
Tak, trafić bardzo łatwo, jest to 1,5 kilometra tutaj od tego miejsca, także nie jest to daleko, można nawet przejść sobie, spacerek zrobić, a już jest od końca miesiąca, mamy czynne do końca listopada. Tam te ślady, te korzenie są. Tam właśnie człowiek się może troszeczkę i podbudować wewnętrznie. Naprawdę warto przyjść. A w tym roku żeśmy dla Państwa przygotowali wspaniałą ofertę, nową ofertę. Będzie to oferta taka prorodzinna. Każdy, kto przyjdzie, będzie musiał wziąć udział w takich warsztatach rodzinnych, gdzie no, za pomocą różnych rebusów i innych zagadek można będzie właśnie te korzenie w religii czy też naszej państwowości wzdrążyć. Poza tym szykujemy też tak zwane weekendy tematyczne. To też będzie taka niespodzianka, której do tej pory żeśmy nie robili. Oraz planujemy też półkolonie na zawodzie. Mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. Także do listopada można przychodzić. A naprawdę jest co oglądać. Spacerując, chodząc, człowiek może po prostu spojrzeć, jak to mogło wyglądać kiedyś. Wpaść w pewną zadumę, a zarazem no, wyobrazić sobie, że rzeczywiście te korzenie państwowości i kościoła tam właśnie są, na zawodzie.
A tam blisko Prosna. Prosną można popłynąć łodzią świętego Wojciecha. Duch świętego Wojciecha, ale nie w takim sensie jakimkolwiek, tylko w tajemnicy świętych obcowania, unosi się nad zawodziem stale. Panie profesorze, można coś powiedzieć konkretnego o tym Wojciechu na zawodzie?
Tutaj jest, można powiedzieć, że jest też i kościół świętego Wojciecha. On nie jest tak stary jak gród, ponieważ go odbudowano po pożarze, ale jest również stary. On trochę przypomina ten kościół drewniany, bo też jest drewniany, ten pierwszy kościół drewniany na grodzie. Tu jest oczywiście zawsze pytanie, jakie wezwanie nosił pierwszy kościół na terenie grodu. No i tu oczywiście jest pole do popisu. Być może coś w jakichś zapiskach historycznych jeszcze się odnajdzie.
Z pewnością możemy powiedzieć, że kolegiata miała patrona też czcigodnego, święty Paweł, a o Wojciechu ciągle się tam wspomina i nie sposób o nim zapomnieć. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kilka takich tych kamyszków, które zostały wrzucone do tego ogródka naszej refleksji przy okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, że będą nam wszystkim pomocne w rozważaniu tego, co nam daje chrzest dzisiaj jako ludziom wiary, którzy przychodzimy tutaj do Chrystusa na spotkanie na Eucharystii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan doktor habilitowany Tadeusz Baranowski, pan magister Leszek Ziomka i ksiądz doktor Jarosław Powązka to są nasi goście, którym bardzo dziękuję za słowo, za refleksję, za przybycie do Kalisza.